Rozdział szósty. Widzieliśmy bowiem Jego gwiazdę. Rozdział oparty na Ewangelii Mateusza, rozdział drugi. A gdy Jezus urodził się w Betlejem w Judei za dni króla Heroda, oto mędrcy ze wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali, gdzie jest ten król Żydów, który się urodził? Widzieliśmy bowiem Jego gwiazdę na wschodzie i przyjechaliśmy, aby oddać Mu pokłon. Mędrcy ze wschodu byli filozofami. Należeli do licznej i wpływowej klasy, która obejmowała mężów szlachetnego rodu, a także skupiała wiele z bogactwa i wiedzy swojego narodu. Wśród nich znajdowało się wielu takich, którzy wykorzystywali łatwowierność ludu. Inni byli prawymi ludźmi, którzy studiowali oznaki opatrzności w naturze i byli poważani za swoją uczciwość i mądrość. Takiego rodzaju byli też mędrcy, którzy przyszli do Jezusa. Światłość Boża zawsze świeci wśród ciemności pogaństwa. Gdy ci magowie badali usiane gwiazdami niebiosa i usiłowali zgłębić tajemnicę ukrytą na ich świetlanych drogach, ujrzeli chwałę Stwórcy. Poszukując pełniejszego poznania, skierowali się do pism hebrajskich. W ich własnym kraju ceniono prorocze pisma, które przepowiadały przyjście boskiego nauczyciela. Balaam należał do magów, choć w pewnym czasie był prorokiem Bożym. Za sprawą Ducha Świętego przepowiedział on pomyślność Izraela i pojawienie się Mesjasza, a jego proroctwa były przekazywane ze stulecia na stulecie przez tradycję. Lecz w Starym Testamencie przyjście Zbawiciela było objawione wyraźniej. Magowie z radością dowiedzieli się, że jego przyjście było bliskie i że cały świat miał zostać napełniony poznaniem chwały Pańskiej. Tej nocy, kiedy chwała Boża wypełniła wzgórza Betlejemu, mędrcy ujrzeli na niebiosach tajemnicze światło. Gdy światło zanikło, pojawiła się świecąca gwiazda i utkwiła na niebie. Nie była to stała gwiazda ani planeta i zjawisko to wzbudziło najgłębsze zainteresowanie. Owa gwiazda była oddaloną grupą świecących aniołów, lecz mędrcy o tym nie wiedzieli. Mimo to odnosili wrażenie, że gwiazda miała dla nich szczególne znaczenie. Zasięgnęli rady kapłanów i filozofów, a także badali zwoje dawnych zapisów. Proroctwo Balaama oznajmiało: wzejdzie gwiazda z Jakuba, powstanie berło z Izraela. Z czwartej księgi Mojżeszowej. Czy ta niezwykła gwiazda może być posłana jako zwiastun obiecanego? Magowie powitali światłość posłanej z nieba prawdy, a teraz została ona skierowana na nich w jaśniejszych promieniach. Za pośrednictwem snów pouczono ich, aby udali się na poszukiwanie nowonarodzonego księcia. Jak przez wiarę Abraham poszedł na wezwanie Boże, nie wiedząc, dokąd idzie, z listu do Hebrajczyków, jak przez wiarę Izrael szedł za słupem obłocznym do ziemi obiecanej, tak ci poganie poszli w celu odnalezienia obiecanego Zbawiciela. Wschodni kraj obfitował w kosztowne rzeczy i magowie nie wyruszyli z próżnymi rękami. Było zwyczajem, aby ofiarowywać prezenty jako akt hołdu składanego księciom bądź innym posiadającym rangę osobistościom. I najbogatsze dary, na jakie było stać ów kraj, zostały zaniesione jako ofiara dla tego, w którym wszystkie ziemskie rodziny miały być błogosławione. Konieczne było podróżowanie nocą, by zachować na widoku gwiazdę. Lecz podróżni skracali sobie godziny powtarzaniem tradycyjnych powiedzeń i proroczych wypowiedzi dotyczących tego, którego szukali. Na każdym przystanku, na wypoczynek badali proroctwa, a przeświadczenie, że byli pod boskim przewodnictwem, pogłębiało się. podczas gdy mieli przed sobą gwiazdę jako zewnętrzny znak, posiadali również wewnętrzne świadectwo Ducha Świętego, który wywierał wrażenie na ich sercach oraz inspirował ich nadzieją. Podróż ta, chociaż długa, była dla nich szczęśliwa. Dotarli do ziemi izraelskiej i zstępowali z Góry Oliwnej, mając na widoku Jerozolimę, gdy naraz gwiazda, która kierowała ich przez całą męczącą drogę, spoczęła ponad świątynią, a po pewnym czasie zniknęła z ich pola widzenia. Z ożywionym krokiem śpieszyli naprzód, z przeświadczeniem oczekując, że narodziny Mesjasza będą radosną treścią na wszelkich ustach. Lecz ich dopytywanie się było daremne. Wchodząc do świętego miasta, udali się do świątyni. Ku swojemu zdumieniu nie znaleźli nikogo, kto wydawał się wiedzieć o nowonarodzonym królu. Ich pytania nie wzbudziły żadnego wyrazu radości, ale raczej zdziwienia i obawy zmieszanych z pogardą. Kapłani powtarzali tradycje. Wychwalali swoją religię i własną pobożność, natomiast potępiali Greków i Rzymian jako pogan i największych grzeszników. Mędrcy nie byli bałwochwalcami i w oczach Bożych stali o wiele wyżej niż ci, będący jego wyznającymi czcicielami. A mimo to byli uważani przez Żydów za pogan. Nawet wśród ustanowionych stróżów świętych wyroczni ich pełne zapału dopytywanie się nie znalazło oddźwięku sympatii. Wieść o przybyciu magów szybko rozniosła się po całej Jerozolimie. Ich niezwykły cel wywołał wśród ludu sensację, która przedostała się do pałacu króla Heroda. Ów przebiegły Edomita został wzbudzony wiadomością o ewentualnym rywalu. Jego drogę na tron splamiły niezliczone morderstwa. Będąc obcej krwi, był w nienawiści u ludu, nad którym panował. Jego jedynym bezpieczeństwem była przychylność Rzymu. Lecz ten nowy książę miał wyższe prawo. Narodził się dla królestwa. Herod podejrzewał kapłanów o spiskowanie z owymi obcymi w celu wywołania powszechnego wzburzenia i pozbawienia go tronu. Niemniej jednak ukrył swoją podejrzliwość, będąc zdecydowany udaremnić ich knowania większą przebiegłością. Zwoławszy arcykapłanów i uczonych w piśmie, wypytywał ich o naukę ich świętych ksiąg odnośnie do miejsca narodzin Mesjasza. To dociekanie ze strony uzurpatora tronu, a uczynione na prośbę obcych, pobudziło dumę żydowskich nauczycieli. Obojętność, z jaką skierowali się do zwojów proroctwa, doprowadziła zazdrosnego tyrana do wściekłości. Uważał, że próbowali ukryć swoją znajomość sprawy. Z autorytetem, którego oni nie ważyli się zlekceważyć, nakazał im przeprowadzenie dokładnego badania i oznajmienie miejsca narodzenia ich oczekiwanego króla. A oni mu powiedzieli: w Betlejem w Judei, bo tak jest napisane przez proroka. A ty, Betlejem, ziemio Judy, wcale nie jesteś najmniejsze wśród władców Judei. Z ciebie bowiem wyjdzie władca, który będzie pasł mój lud Izraela. Obecnie Herod zaprosił magów na prywatną rozmowę. W jego sercu szalała burza gniewu i lęku, jednak utrzymał spokojną fasadę i uprzejmie przyjął przybyszów. Dopytywał się, w jakim czasie ukazała się gwiazda i twierdził, że z radością wita wiadomość o narodzeniu Chrystusa. Powiedział swoim gościom: jedźcie i wypytajcie się dokładnie o to dziecko, a gdy je znajdziecie, donieście mi, abym i ja pojechał i oddał mu pokłon. Tak mówiąc, odprawił ich, aby udali się w drogę do Betlejem. Kapłani i starsi z Jerozolimy Nie byli tacy nieświadomi w sprawie narodzin Chrystusa, jak to pozorowali. Wieść o odwiedzinach aniołów u pasterzy zaniesiono do Jerozolimy, lecz rabini potraktowali ją jako niegodną swojej uwagi. Sami mogli odnaleźć Jezusa i być gotowi, aby zaprowadzić magów do miejsca Jego narodzin. Lecz zamiast tego przyszli mędrcy, aby zwrócić ich uwagę na narodziny Mesjasza. Powiedzieli oni: gdzież jest ten król Żydów, który się narodził? Widzieliśmy bowiem jego gwiazdę na wschodzie i przyjechaliśmy, aby oddać mu pokłon. Obecnie pycha i zawiść zamknęły drzwi światu. Jeśli wieści przyniesione przez pasterzy i mędrców zostaną uznane za prawdziwe, to umieszczą one kapłanów i rabinów w najbardziej nie do pozazdroszczenia pozycji, obalając ich twierdzenie, że są wykładowcami prawdy Bożej. Ci wykształceni nauczyciele nie chcieli się poniżyć do tego, aby być pouczonymi przez tych, których nazywali poganami. Mówili, że przecież tak nie mogłoby być, aby Bóg ich ominął, a komunikował się z ciemnymi pasterzami albo nieobrzezanymi poganami. Zdecydowali się na ukazanie swojej pogardy dla wieści, które emocjonowały króla Heroda i całą Jerozolimę. Nie chcieli nawet pójść do Betlejem, aby zobaczyć, czy sprawy tak się miały. Doprowadzili lud do traktowania zainteresowania Jezusem jako fanatyczne uniesienie. Tutaj rozpoczęło się odrzucenie Chrystusa przez kapłanów i rabinów. Odtąd ich duma i upór wzrastały w trwałą nienawiść do Zbawiciela. Podczas gdy Bóg otwierał drzwi poganom, żydowscy przywódcy zamykali je przed sobą. Mędrcy opuścili Jerozolimę sami. Gdy pozostawiali za sobą bramy, opadały cienie nocy, lecz ku swojej wielkiej radości ponownie ujrzeli gwiazdę i zostali pokierowani do Betlejem. Nie otrzymali takiego powiadomienia o niskim stanie Jezusa, jakie dano pasterzom. Po długiej podróży byli rozczarowani obojętnością żydowskich przywódców i opuścili Jerozolimę mniej przeświadczeni niż wtedy, gdy weszli do miasta. W Betlejem nie zastali żadnej królewskiej straży wystawionej w celu ochrony nowonarodzonego króla. Nikt z poważanych ludzi świata nie znajdował się w asyście. Jezus był kołysany w żłobie. Jego jedynymi strażnikami byli rodzice, niewykształceni wieśniacy. Czyż to mógłby być ten, o którym napisano, że podźwignie plemiona Jakuba, że będzie światłością pogan i na zbawienie aż do krańców ziemi? Z księgi Izajasza. Kiedy weszli do domu, zobaczyli dziecko z Marią, jego matką, i upadłszy, oddali mu pokłon. W skromnym wyglądzie Jezusa rozpoznali obecność boskości. Oddali jemu serca jako swojemu Zbawicielowi, a następnie złożyli dary – złoto, kadzidło i mirrę. Jaką posiadali wiarę! Tak jak później o rzymskim setniku, o mędrcach ze wschodu można by powiedzieć: nawet w Izraelu nie znalazłem tak wielkiej wiary. Z Ewangelii Mateusza. Mędrcy nie wniknęli w zamiar Heroda względem Jezusa. Gdy cel ich podróży został osiągnięty, przygotowali się na powrót do Jerozolimy, zamierzając pouczyć go o swoim powodzeniu. Lecz we śnie otrzymali boskie poselstwo, aby nie utrzymywali z nim żadnej dalszej łączności. Omijając Jerozolimę, wyruszyli do własnego kraju inną drogą. W podobny sposób Józef otrzymał ostrzeżenie, aby uciekał z Marią i dzieciątkiem do Egiptu. Anioł powiedział: zostań tam, aż ci powiem. Herod bowiem będzie szukał dziecka, aby je zabić. Józef bezzwłocznie okazał posłuszeństwo, wyruszając w podróż nocą dla większego bezpieczeństwa. Poprzez mędrców Bóg zwrócił uwagę narodu żydowskiego na narodziny swojego syna. Ich dowiadywanie się w Jerozolimie, wywołane powszechne zainteresowanie, a nawet zawiść Heroda, która wymusiła uwagę kapłanów i rabinów, skierowały umysły na proroctwa dotyczące Mesjasza i owo wielkie wydarzenie, które właśnie miało miejsce. Szatan zawziął się, że zasłoni boską światłość przed światem i posługiwał się swoją największą przebiegłością, aby zgładzić Zbawiciela. Lecz ten, który nigdy nie drzemie ani nie śpi, czuwał nad swoim umiłowanym synem. Ten, który spuszczał mannę z nieba dla Izraela i karmił Eliasza w czasie głodu, zapewnił Marii i dziecięciu Jezus schronienie w pogańskim kraju. Natomiast dzięki darom magów z pogańskiego kraju Pan dostarczył środków na podróż do Egiptu i pobyt w ziemi obcych. Magowie byli wśród pierwszych, którzy powitali Odkupiciela. Ich dar był pierwszym, który został złożony u jego stóp, a przez ten dar jakiż mieli przywilej służby. Bóg raduje się, gdy może uczcić ofiarę pochodzącą z serca, które miłuje, nadając jej najwyższą skuteczność w służbie dla Niego. Jeśli daliśmy Jezusowi nasze serca, przyniesiemy Mu również nasze dary. Nasze złoto i srebro, nasze najcenniejsze ziemskie posiadłości, nasze najwyższe umysłowe i duchowe zdolności będą hojnie poświęcone temu, który nas umiłował i wydał za nas siebie samego. Herod niecierpliwie oczekiwał w Jerozolimie na powrót mędrców. Gdy minął czas, a oni nie pojawili się, wzbudzone zostały jego podejrzenia. Niechęć rabinów do wskazania miejsca urodzenia Mesjasza wydawała się wykazywać, że wniknęli w jego zamiar i że magowie uniknęli go celowo. Ta myśl doprowadzała go do szału. Przebiegłość zawiodła, ale pozostawała ucieczka do siły. Ukara to dziecię króla dla przykładu. Niech ci wyniośli Żydzi zobaczą, czego mogą się spodziewać w swoich próbach umieszczenia na tronie jakiegoś monarchy. Natychmiast posłano do Betlejem żołnierzy z rozkazem zabicia wszystkich dzieci w wieku 2 lat i młodszych. Spokojne domy miasta Dawida były świadkami tych przeraźliwych scen, które 600 lat wcześniej zostały otwarte prorokowi. Słychać głos w Rama, lament, płacz i wielkie zawodzenie. Rachel opłakuje swoje dzieci i nie daje się pocieszyć, bo ich nie ma. Żydzi sprowadzili to nieszczęście na siebie sami. Gdyby kroczyli przed Bogiem w wierności i pokorze, On w niezwykły sposób uczyniłby gniew króla nieszkodliwym dla nich. Lecz oni odłączyli się od Boga przez swoje grzechy i odrzucili Ducha Świętego, który był ich jedyną osłoną. Nie studiowali Pisma Świętego z pragnieniem dostosowania się do woli Bożej. Szukali proroctw, które mogły być interpretowane w celu wywyższenia siebie i ukazania, jak Bóg wzgardził wszystkimi innymi narodami. Było to przedmiotem ich wyniosłej chełpliwości, że Mesjasz ma przyjść jako król zwyciężający swoich wrogów i w gniewie uciskający pogan. W ten sposób wywoływali nienawiść swoich władców. Przez ich błędne przedstawianie misji Chrystusa szatan miał na celu doprowadzenie do zgładzenia Zbawiciela. Lecz zamiast tego obróciło się to na ich własne głowy. Ten akt okrucieństwa był jednym z ostatnich, które okryły ciemnością panowanie Heroda. Wkrótce po rzezi niewiniątek sam został zmuszony do poddania się temu wyrokowi, którego nikt nie jest w stanie odwrócić. Umarł straszną śmiercią. Józefowi, który w dalszym ciągu znajdował się w Egipcie, powiedziano obecnie przez anioła Bożego, aby powrócił do ziemi izraelskiej. Uważając Jezusa za dziedzica tronu Dawida, Józef pragnął założyć swój dom w Betlejem. Lecz dowiedziawszy się, że Archelaus panował w Judei na miejscu swojego ojca, miał obawy, że zamiary ojca przeciwko Chrystusowi mogłyby zostać wykonane przez syna. Ze wszystkich synów Heroda Archelaus najbardziej przypominał go pod względem charakteru. Jego sukcesja w rządach została już uwydatniona wzburzeniem w Jerozolimie i rzezią dokonaną na tysiącach Żydów przez rzymskie straże. Józef jeszcze raz został skierowany na bezpieczne miejsce. Powrócił do Nazaretu, swojego byłego domu, i tutaj Jezus mieszkał przez blisko 30 lat, aby się wypełniło to, co zostało powiedziane przez proroków. Będzie nazwany Nazarejczykiem. Galilea znajdowała się pod zwierzchnictwem syna Heroda, lecz miała o wiele większą domieszkę obcych mieszkańców niż Judea. Tak więc istniało mniejsze zainteresowanie sprawami dotyczącymi szczególnie Żydów i było mniej prawdopodobnym, aby twierdzenia Jezusa wzbudziły zazdrość tych, którzy znajdowali się u władzy. Takie było przyjęcie Zbawiciela, gdy przyszedł na świat. Zdawało się, że dla niemowlęcego Odkupiciela nie było żadnego miejsca odpocznienia bądź bezpieczeństwa. Bóg nie mógł powierzyć swojego umiłowanego Syna ludziom, nawet prowadząc swoje dzieło ich zbawienia. Zlecił aniołom, aby towarzyszyli Jezusowi i ochraniali Go, aż spełni swoją misję na ziemi i umrze z rąk tych, których przyszedł zbawić.